Atomowe rozmowy.
Miło mi Państwa powitać. Dzień dobry, Sandra Soluk. Bardzo cieszę się na dzisiejszy odcinek. Będziemy rozmawiać o odnawialnych źródłach energii, ale naprawdę szalenie nietypowych. Ja sama byłam zaskoczona, dowiadując się, że właśnie z taką kategorią mamy tutaj do czynienia i po cichu liczę na to, że również niektórych z Państwa uda mi się zaskoczyć. Zapraszam.
Atomowe rozmowy.
Zastępca dyrektorów Wydziału Gospodarki Komunalnej Katarzyna Jałkrz-Zalewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ile Poznań produkuje ton śmieci rocznie?
No, Poznań produkuje tych odpadów sporo. Jeżeli tutaj mówimy o odpadach odeblanych w ramach umów, które mamy podpisane z wykonawcami, od razu napomnę, że są to dane za rok 2021, to łącznie tych odpadów takich odeblanych od mieszkańca z pojemników odebraliśmy ponad 216 tysięcy ton. Sporo? No sporo. Jest tego dużo. Oczywiście dzieli się to na poszczególne frakcje odpadów.
No właśnie. I których jest najwięcej?
No najwięcej jest nadal odpadów zmieszanych, jest to ponad 125 tysięcy ton. Bardzo dużo produkujemy bioodpadów, czyli tych odpadów, które trafiają do brązowych pojemników. Ta selektywna zbiórka bioodpadów weszła w 2018 roku, wprowadzona przez Związek Międzygminny. No i już w ubiegłym roku odebraliśmy tych odpadów ponad 37 tysięcy ton. Tych bioodpadów z roku na rok jest coraz więcej.
Przypuszczam, że w ogóle wszystkich śmieci jest coraz więcej.
No tutaj właśnie maleje masa odpadów zmieszanych, czyli ta frakcja się zmniejsza,
czyli
ale jakby
rosną.
Uczymy się dokładnie segregować, no ale mamy przede wszystkim najwięcej frakcji papieru, to jest ponad 16 tysięcy ton odpadów, no i po 14 tysięcy ton tworzyw sztucznych i szkła.
Czy poznaniacy potrafią segregować śmieci?
Potrafią. Idzie nam to coraz lepiej, ale niestety czy za mała czasami ilość pojemników, czy gdzieś niechęć mieszkańca, czy wrzucenie po prostu do pierwszego pojemnika pod ręką innej frakcji, no powoduje, że często niestety mamy zanieczyszczenie tych odpadów, albo co gorsza wrzucenie na przykład odpadów gruzu do tworzywa sztucznego czy papieru, żeby ukryć gdzieś ten odpad, dla którego powinniśmy zamówić albo kontener, albo udać się na PSZOK.
Część odpadów, to znaczy odpady bio i odpady zmieszane, miasto potrafi przerobić na energię, więc skupmy się przez chwilę na tych dwóch rodzajach odpadów. Co z takimi śmieciami, które są źle posegregowane, się dzieje?
Staramy się odbierać. Jeżeli rzeczywiście to zanieczyszczenie odpadów jest znaczne, no to wykonawca może po prostu tych odpadów nie odebrać i przykleić kartki i odebrać je jako odpady zmieszane, czyli jakby wtedy no, z tej segregacji, no, można powiedzieć, że kolokwialnie nic nie wyjdzie. No i tak jak pani wspomniała, zarówno odpady zmieszane, one są kierowane do instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, no, a z kolei bioodpady przekazywane są do instalacji odzysku tych odpadów, czyli do biokompostowni. No i tu udaje nam się odzyskać zarówno energię elektryczną, jak i energię cieplną.
Ile gigawatów, megawatów energii elektrycznej i cieplnej powstaje w poznańskiej biokompostowni?
Znaczy, jeżeli chodzi o biokompostownię, to tutaj może powiem, że zarówno energia elektryczna, jak i energia cieplna jakby są zużywane na potrzeby instalacji, czyli one nie są nigdzie dalej sprzedawane. To jest jakby obiekt tutaj zamknięty. Oczywiście z tych bioodpadów powstaje także kompost. A jeżeli chodzi o instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych, no to tutaj już te liczby są zdecydowanie większe. Jeżeli chodzi o energię cieplną, to w 2021 roku spalarnia wyprodukowała ponad 400 tysięcy gigajouli tej energii cieplnej. No i ona trafiła do miejskiej sieci ciepłowniczej. No i dalej poprzez dystrybucję to ciepło trafia do po prostu naszych domów, do mieszkańców.
Czyli innymi słowy, dzięki instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, spalarni, innymi słowy, poznaniacy mają tańszą energię.
Znaczy, no przede wszystkim mamy ciepło. No to, że ta energia jakby trafia do naszej sieci ciepłowniczej, no jest sprzedawana, no to dzięki temu to zagospodarowanie tych odpadów jest tańsze. No czyli korzystają z tego mieszkańcy, no bo nie rosną nam, nie mamy wysokich kosztów zagospodarowania na przykład odpadów zmieszanych.
Mieszkańcy mogliby się troszkę pokłócić, czy nie mamy wysokich kosztów.
No myślę, że gdybyśmy musieli płacić jeszcze więcej za zagospodarowanie odpadów, to jest kluczowym elementem całego systemu, to niestety byłoby jeszcze drożej.
I jeszcze do spalarni wrócimy, ale żeby zamknąć temat biokompostowni,
Powiedziała pani, że produkowana tam energia wystarcza na jej funkcjonowanie, czyli jest poniekąd samowystarczalna. To naprawdę dobra wiadomość. Aczkolwiek nasza biokompostownia może przetworzyć 30 tysięcy ton bioodpadów rocznie. A pani mówiła, że Poznań produkuje 37. Więc co z tymi 7 tonami?
Tak, no pozostałe 7 tysięcy kierowane jest do innych instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia, no też jest przerabianych na kompost, no jest to, tutaj cały czas staramy się o zwiększenie tego pozwolenia zintegrowanego, żeby ta ilość odpadów, którą będziemy mogli przyjmować w naszej instalacji będzie większa, no bo ta masa bioodpadów z roku na rok rośnie.
Wygląda na to, że od końca 2024 roku, czy początku 2025 w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, czyli mieszkańcy będą oddawać butelki plastikowe, PET i butelki szklane do sklepów. A skoro miasto będzie musiało odbierać mniej plastików i szkła, to czy możliwe, że będzie taniej dla mieszkańców?
No na pewno w jakiś sposób, no bo nam, jeżeli te odpady jakby, można powiedzieć, umkną nam, tak, z pojemników, no to na pewno będzie mniej. My się rozliczamy za tonę odebranych odpadów, no czyli jakby te kwoty zmaleją, tak? Zobaczymy, jak mieszkańcy się oczywiście przyzwyczają do tego systemu kaucyjnego, ile tych odpadów pójdzie w system kaucyjny. No to wszystko jest jeszcze pieśnią jakiejś przyszłości, ale na pewno wpłynie to na strumień odpadów w pojemnikach.
Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Katarzyna Jałkrz-Zalewska była moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Atomowe rozmowy.
Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, pan Łukasz Musieliński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Według obowiązującego rozporządzenia spalarnie odpadów, ogólnie rzecz ujmując jako instalacje termicznego przekształcania odpadów, zaliczają się w pewnej części do odnawialnych źródeł energii. Już wyjaśniam. Zgodnie z rozporządzeniem, gdy spalamy odpady o kodzie 200301, czyli niesegregowane, zmieszane odpady komunalne, czyli potocznie rzecz ujmując odpady z czarnego kubła, w ilości 42% produkcja energii elektrycznej i cieplnej z tychże spalonych odpadów jest zaliczana do źródeł OZE. Także my tutaj w spalarni poznańskiej odzyskujemy energię elektryczną OZE w ilości około 42% w przełożeniu na przykład na spalenie 1 tony odpadów.
Co to znaczy 42%, a pozostałe 58%?
Pozostałe 58% to jest spalane i produkowana tak zwana zwykła czarna energia elektryczna, która nie podlega wsparciu OZE. Także mówiąc wprost, spalarnia poznańska produkuje energię zwykłą i energię OZE.
Ale to ma jakieś przełożenie na proces technologiczny, czy to po prostu
nie,
zostało
nie,
tak?
Nie, to nie, ma, to, nie ma, to nie ma żadnego przełożenia na proces technologiczny, proces operacyjny. To wynika wprost z przepisów prawa. Można powiedzieć, że w spalanych odpadach i odzysku energetycznym 42% odzyskanej energii można zakwalifikować jako OZE. I oczywiście my tą energię kwalifikujemy tu w Poznaniu. Ta energia jest, przychody, te zielone certyfikaty z tej energii wyprodukowanej są sprzedawane na towarowej giełdzie energii.
Czy w takim razie podczas tego procesu produkuje się mniej szkodliwych gazów niż na przykład w elektrowni węglowej?
Porównanie spalarni odpadów do elektrowni, do ciepłowni, elektrowni opalanej węglem jest dosyć problematyczne. Tutaj sama instalacja termicznego przekształcania jest o wiele mniejszą jednostką wytwórczą, więc na pewno emituje do środowiska o wiele mniej zanieczyszczeń, ale jeśli byśmy się mieli pokusić o takie porównanie, to tak, oczywiście spalarnie odpadów są w tej chronologii emisji zanieczyszczeń na o wiele niższym poziomie niż elektrownie opalane węglem.
Poza tym obowiązują Was przy prowadzeniu takiej spalarni inne zasady, to znaczy inny monitoring,
tak,
bardziej szczegółowy.
W chwili obecnej wszystkie instalacje termicznego przekształcania są zobligowane do modernizacji systemu oczyszczania spalin w oparciu o nowe wytyczne, tak zwane konkluzje BAT. Wszystkie instalacje termicznego przekształcania muszą się dostosować do takich wyśrubowanych norm środowiskowych do grudnia 2023 roku. To też pokazuje, jak te instalacje właśnie są szczegółowo monitorowane i objęte tym systemem nadzoru środowiskowego, a z drugiej strony no też to jest kolejny argument, że te instalacje są bezpieczne dla środowiska, bezpieczne dla mieszkańców, tak?
Ale jest jeden system, którym takie spalarnie nie są objęte i to jest na plus, jeśli chodzi o ceny produkcji energii, mianowicie system ETS.
Tak, dokładnie. Na chwilę obecną spalarnie odpadów nie wchodzą do systemu ETS, czyli nie obowiązuje nas handel uprawnieniami do emisji CO2. To jest bardzo istotne, ale tutaj też pokuszę się o stwierdzenie, że skoro instalacje termicznego przekształcania odpadów są kwalifikowalne w części jako te źródła produkujące zieloną energię, no to dziwnym byłoby, żeby były objęte systemem ETS w zakresie emisji CO2. Jedno z drugim, można by powiedzieć, troszeczkę w cudzysłowie by się gryzło.
Jesteśmy w stanie oczywiście określić wartość opałową węgla. A czy jesteśmy w stanie porównać, jaką wartość opałową mają zmieszane śmieci w porównaniu właśnie
tak,
do węgla?
Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Tutaj jesteśmy w stanie to określić. Są też szczegółowe przepisy, normy. Jest taka norma europejska FDBR, która na podstawie bilansu cieplnego kotła jak gdyby definiuje wartość opałową spalanych odpadów, to oczywiście jest zaimplementowane, zaszyte w takich bardzo skomplikowanych, szczegółowych systemach informatycznych i oczywiście każda z instalacji ze spalarni odpadów musi coś takiego mieć. To jest potrzebne do prawidłowej optymalizacji procesu spalania tych odpadów, także wartość kaloryczna tu jest nieodłącznym elementem procesu termicznego przekształcania. Dla porównania mogę powiedzieć na przykładzie Poznania, my na chwilę obecną spalając odpady te z czarnego kubła mamy wartość opałową na poziomie 8 megajuli na kilogram, gdzie takim punktem odniesienia węgiel ma wartość opałową powyżej 20 megajuli. Także ten potencjał energetyczny oczywiście tego czarnego paliwa, mówię o węglu, jest o wiele większy, aczkolwiek zasób energetyczny w odpadach, w tych odpadach, których nie da się wysegregować, poddać ponownemu odzyskowi, też jest bardzo duży. No i my ten potencjał energetyczny tutaj w Poznaniu wykorzystujemy.
Może są w planach jakieś kolejne instalacje tego typu? Czy nie ma takiej potrzeby? Bo w sumie nasza instalacja, nasza spalarnia ma moce przerobowe bodajże 210 tysięcy ton śmieci, a
tak,
produkujemy ich nieco mniej.
Tak, nasza instalacja ma obecnie moce przerobowe na poziomie około 210 tysięcy ton. Faktycznie od kilku lat zauważyliśmy, że tych śmieci 20.03.01 z czarnego pojemnika, które do nas trafia, jest trochę mniej, ale to wynika z dwóch aspektów. Po pierwsze, epidemia COVID-u też jak gdyby wpłynęła na produkcję odpadów. Po drugie, świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o segregację, jest ciut większa, więc jak gdyby produkcja tych odpadów zmieszanych, niesegregowanych maleje na skutek wzrostu selektywnej zbiórki. Ale co istotne, co trzeba powiedzieć, oczywiście mamy 210 tysięcy ton mocy przerobowej, ale my na chwilę obecną, tak jak wspomniałem przed chwilą, spalamy tylko odpady z czarnego kubła. Możemy spalać też, mamy w pozwoleniu zintegrowanym, możemy spalać też inne odpady, na przykład rozdrobnione wielkogabaryty, frakcje RDF, to są troszeczkę bardziej kaloryczne odpady. My na chwilę obecną tego nie spalamy. Jesteśmy w fazie reorganizacji systemu gospodarki odpadami i niewykluczone, że rozpoczniemy spalanie też innych frakcji, prawdopodobnie na rozdrobnionych wielkogabarytów, tak? Oczywiście z terenu miasta
Czyli na
Poznania.
Przykład, chodzi na przykład o meble.
Chodzi na przykład o meble, tak, dokładnie. No to oczywiście musi być odpowiednio przygotowane, tak jak powiedziałem, poddane rozkruszeniu, rozdrobnieniu, ale nie mamy z tym problemu. Na terenie instalacji, na terenie spalarni odpadów jest dedykowana ku temu kruszarka. Mamy to określone w przepisach, które regulują proces spalania, także możemy to robić. No i niewykluczone, że w najbliższych miesiącach, czy tam 12 miesiącach do tego procesu przystąpimy.
Jakie odpady powstają w procesie spalania zmieszanych śmieci?
W procesie spalania termicznego przekształcania odpadów powstają dwie kategorie odpadów, można powiedzieć. Są to pył i popioły i żużel. Te dwa typy odpadów oczywiście operator naszej instalacji jest zobligowany, zobowiązany zgodnie z przepisami prawa zabezpieczyć, zagospodarować tak, żeby nie oddziaływały one negatywnie na środowisko.
No, a nie można ich w jakiś sposób wykorzystać? Szwecja robi drobne
tak,
z tego.
Tak, oczywiście doprecyzowując. Jeśli chodzi o żużle, są one przekazywane do poznańskiej firmy, która jest taką specjalistyczną firmą i zajmuje się ogólnie zagospodarowaniem żużli z elektrociepłowni, z elektrowni i one są wykorzystywane jako domieszka do kruszyw budowlanych. Także tutaj jest to wykorzystywane ogólnie rzecz ujmując do celów budowlanych. Natomiast jeśli chodzi o pyły i popioły, to pokuszę się o stwierdzenie, że jesteśmy tutaj w Poznaniu chyba ewenementem w skali krajowej, bo te pyły i popioły specjalnymi cysternami bezpylnymi są wywożone do Niemiec. Nasz operator instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych posiada od samego początku umowę z kopalnią soli i manganu w Niemczech. Te pyły i popioły są wykorzystywane o oczywiście odpowiedniej obróbce tam na miejscu w Niemczech, odpowiednim ustabilizowaniu, są zwożone około 700-800 metrów w głąb ziemi do nieczynnych wyrobisk już w kopalniach soli i manganu i używane jako swego rodzaju podsadzka w tych kopalniach. Ma to na celu zabezpieczenie terenów na powierzchni ziemi przed osuwiskami. Jest to bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, czyli też jak widać pokazuje, że ta technologia jest bezpieczna dla środowiska, tak?
Łukasz Musieliński, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Bardzo serdecznie Pani, dziękuję Państwu.
Atomowe rozmowy.